Chwała niech będzie Panu Jezusowi, naszemu Zbawcy, naszemu Panu. Witamy Was serdecznie. Cieszymy się, że możemy być wśród Was, bo jesteście rodziną Bożą i czujemy się wśród Was zawsze dobrze. Przywożę serdeczne pozdrowienia od naszego zboru w Woli Piotrowej, który troszkę znacie i do którego zawsze serdecznie zapraszamy. No, może nie zawsze tak wielką grupą jak kiedyś, ale może gdzieś jesteście w Bieszczadach. Zawsze drzwi są otwarte i kontakty do nas są, także zawsze zapraszamy. A może znowu kiedyś jakąś szerszą grupą. No, czas pokaże. Wiecie, taki miałem trochę dylemat, czym miałbym dzisiaj się podzielić z Bożego Słowa. Miałem dwa takie różne tematy i tak do końca nie wiedziałem, ale gdy brat tutaj rozpoczynał takimi słowami, wtedy dla mnie temat stał się jasny, czym mam się dzielić i chcę dzielić się, czytałem Słowo Boże ze Starego Testamentu, potem przejdę również do Nowego Testamentu. Ten temat nie jest taki zbyt przyjemny dla człowieka. Często lubimy mówić o takich wspaniałych rzeczach, dobrych, przyjemnych, a na przykład gdy mówimy o śmierci, no to jest czymś mało przyjemnym. A ja dzisiaj ten temat chciałbym trochę poruszyć. Nie chodzi o śmierć fizyczną, ale o śmierć, która jest procesem w naszym życiu i która jest bardzo potrzebna. W naszym zborze ostatnio w środowe nabożeństwa mamy taki temat, przyglądamy się owocu Ducha Świętego i tak po prostu po kolei zastanawiamy się nad wszystkimi elementami tego owocu i na jednym z nabożeństw takich pierwszych była powiedziana taka myśl, że żeby przynieść owoc, najpierw trzeba umrzeć. I wiecie, jest to taka prawda, bo gdy weźmiemy jakieś ziarno, które chcemy zasiać do ziemi, rzucamy ją w ziemię, pokrywamy jakąś warstwą gleby, można powiedzieć, że tam się jakiś proces rozpoczyna w tym ziarenku, ale ziarenko jako tako, samo w sobie, ono ulega jak gdyby zniszczeniu, ale ono przynosi plon, owoc, coś tam się pojawia, życie się tam objawia i wiecie, z takiego jednego ziarenka może być wiele, wiele nowych, pięknych ziarenek. Wierzę, że i my chcemy owoc przynosić dla Bożego Królestwa, dla Kościoła, dla Boga. Dlatego jest ważne, abyśmy byli w tym procesie. Chcę przeczytać, rozpocząć z pierwszej księgi Samuela. Z pierwszej księgi Samuela, 15 rozdział. Chcę odczytać przynajmniej 23 wiersze z tego rozdziału, ale wierzę, że Słowo Boże ma moc samo w sobie, aby dotykać, aby mówić, przekonywać, dlatego warto czytać Boże Słowo. Czasem ktoś przeczyta tylko krótki werset i całą godzinę mówi do tego wiersza, też to jest cenne, ale wierzę, że Słowo Boże ma moc i powinniśmy go czytać jak najwięcej. 15 rozdział pierwszej księgi Samuela, od pierwszego wiersza. I rzekł Samuel do Saula, mnie posłał Pan, abym cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem. Więc teraz słuchaj słów pańskich. Tak mówi Pan zastępów. Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owcę, wielbłąda i owca, osła. Wtedy Saul powołał lud pod broń i dokonał przeglądu w Telaim nad 200 tysiącami pieszych, a nad 110 tysiącami z Judy. I przyciągnął Saul pod miasto Amaleka, urządził zasadzkę w dolinie nad potokiem. Lecz do Kenitów Saul rzekł: Nurze, odejdźcie, oddalcie się od Amalekitów, abym was razem z nimi nie wytępił, bo wy okazaliście życzliwość wszystkim synom izraelskim, gdy wyruszyli z Egiptu. I Kenici odłączyli się od Amalekitów. I pobił Saul Amalekitów pod Hawilla, od Hawilla aż po Szur, które leży na wschód od Egiptu. Agaga króla Amalekitów pojmał żywcem, natomiast wszystek lud wybił mieczem. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy, jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I doszło do Samuela słowo Pana tej treści. Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Samuela ogarnął gniew i wołał do Pana przez całą noc. Samuel wstał wcześnie rano, aby spotkać się z Saulem, lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. Następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: Błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Samuel zaś rzekł: Co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, które słyszę? Saul odrzekł: Od Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Rzekł wtedy Samuel do Saula: Przestań, oznajmię ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. A ten odrzekł: Powiedz. Więc Samuel powiedział: Czy nie tak jest, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem? Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc: Idź, wybij do nogi grzeszników Amalekitów, walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Saul odrzekł Samuelowi: Przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan. I przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi. Ale lud pobrał z łupów, owcach i w bydle najprzedniejsze z obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu w Gilgal. Samuel odpowiedział: Czy takie ma Panu podobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą. Nie będziesz królem. Może do tego miejsca. Historia, myślę, znana. Jest to taki moment, kiedy Saul, który był namaszczony przez Pana królem, powołanym, zaczął schodzić na boczny tor. Praktycznie z własnego wyboru. To nie było tak, że Panu Bogu znudził się Saul, tak, ale coś było powodem tego. Coś było powodem. Powodem było nieposłuszeństwo. Gdy patrzymy na ten fragment, który przeczytaliśmy, to wiecie, dla nas, gdy tak wejdziemy w tę sytuację, rozkaz Boży zniża Amalekitów. Zresztą wiele takich fragmentów możemy gdzieś przeczytać w Starym Testamencie. Nie do końca jest to dla nas zrozumiałe. Teraz można powiedzieć, jest nieco inaczej i humanizm na to jakby nie pozwala, chociaż dzieją się i gorsze rzeczy w tym wszystkim. Jednak już w drugiej Księdze Mojżeszowej Pan Bóg powiedział, że wojna jest między Panem a Amalekitą z pokolenia w pokolenie. Co było powodem? Powodem było to, że kiedy Izrael wychodził z Egiptu, Amalekici stanęli im na drodze i wszczęli z nimi walkę. Oni nie chcieli, nie chcieli dopuścić, by plan Boży się urzeczywistnił. Dlatego to Bóg mówił, wojna jest między Panem a Amalekiem. Z pokolenia w pokolenie. I tutaj Samuel daje rozkaz, daje polecenie Saulowi, co ma uczynić. Tak jak wcześniej było wspomniane, polecenie. Idź i zrób. Uczyń. I przekazał słowo Pana, co ma uczynić. No i tak, Saul to wszystko dobrze usłyszał. Wiecie, tak sobie myślę, że my, gdy przychodzimy na nabożeństwa, gdy otwieramy Słowo Boże, z jednej strony to można powiedzieć, to jest takie przyjemne, czasem tak fajnie, gdzieś przy kaloryferze sobie usiądziemy, ciepło mamy, dobrze, Słowo Boże otworzymy. Ale wiecie, jest to bardzo poważna sprawa w tym momencie. Słuchamy Bożych słów, Bożych rozkazów, Bożej mowy do naszego życia. I wiecie, to nie jest tak, że sobie poczytamy, posłuchamy, idziemy, swoje robimy, ale powinniśmy wypełniać Boże Słowo. Powinniśmy zastosowywać to Słowo, wprowadzać w czyn to Słowo. Saul usłyszał. I Saul wstał i coś zrobił. Nie było tak, że Saul powiedział, nie, to nie jest, nie będę tego robił, nie. On, można powiedzieć, w pewnym sensie zrobił to, co do niego należało. Gdybyśmy się tak przypatrzyli temu z bliższa, to możemy powiedzieć, 90% polecenia wypełnił. Przeważająca większość. Można by było powiedzieć, po co czepiać się szczegółów? Po co tam drążyć w całym? Przecież no, 90% planu wykonane. I rzeczywiście Saul był zadowolony z samego siebie. On był szczęśliwy. On poszedł, gdy już zwyciężył tę wojnę, poszedł, zbudował sobie pomnik zwycięstwa. On cieszył się z tego, co uczynił i nie widział żadnego problemu. A więc Boży rozkaz, Boże Słowo. W Nowym Testamencie Pan Jezus daje przykład o tych dwóch budowniczych, którzy budowali. Jeden na opoce, na skalę, można powiedzieć na fundamencie, a drugi bez. I ten dom wyglądał tak samo. Niczym się nie różnił. Piękne ściany, okna, komin może nawet był, jeżeli wtedy by były i tak dalej. Na zewnątrz było wszystko tak samo. A jednak jeden budynek przetrwał, a drugi runął, gdy przyszły doświadczenia. Jezus mówi, że jeżeli ktoś słucha i wykonuje to słowo, jest przyrównany do męża mądrego, który wybudował ten dom na opoce. Dlatego pierwsza taka myśl z tego fragmentu Bożego Słowa. Wypełniajmy Słowo Boże. Bierzmy go na poważnie i z modlitwą prośmy Pana, aby On nam pomógł wprowadzać to w czyn. Praktyczne nasze życie. Abyśmy nie byli tylko słuchaczami, którzy oszukują samych siebie. Tutaj moglibyśmy na kilka takich rzeczy zwrócić uwagę. 9 werset czytaliśmy, że Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy, jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. Myślę, że to jest taka ważna myśl, do której jeszcze potem wrócimy. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. 12 werset mówił o tym, że Saul był zadowolony i poszedł do Karmelu, postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. Potem poszedł dalej. Ale też czytaliśmy o tym, gdy spotyka się z Samuelem, Samuel mówi, a to co to za beczenie owiec dochodzi do moich uszu? Z jednej strony pomnik zwycięstwa, a z drugiej strony jakieś tam beczenie owiec. Jest również werset 32, którego nie czytaliśmy, który dotyczy Agaga. I rzekł Samuel, przywiedźcie do mnie Agaga, króla Amalekitów. A Agag szedł do niego odważnie. I rzekł Agag, zaiste ustąpiła gorycz umierania. Też chciałbym jak gdyby na to zwrócić uwagę, bo potem chciałbym też do tego jeszcze wrócić. I wiecie, taka jeszcze jedna myśl z tej karty Bożego Słowa, na którą zwróciłem uwagę. Werset 30 mówi, końcówka. Zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu Bogu Twojemu. To mówi Saul. Zawróć ze mną, abym oddał pokłon Bogu Twojemu. Również 21 werset mówi, aby ofiarować Panu Bogu Twojemu w Gilgal. Wiecie, bardzo takie dziwne sformułowanie. Saul mówi Bogu Twojemu. Bogu Twojemu. Rozmawia z Samuelem, który jest Bożym prorokiem, mężem namaszczonym, ma bliską społeczność z Bogiem i mówi Bogu Twojemu. Prawda, Bóg Twój. Ale dlaczego Saul nie był w stanie powiedzieć Bogu mojemu, tylko Bogu Twojemu? Wiecie, jest to bardzo niebezpieczna rzecz. Jeżeli my po prostu mówimy, że to jest Twój Bóg, że to Ty masz jakoś bliżej do Niego niż ja. Dawid w psalmie 23 mówi, Pan jest pasterzem moim. Moim, niczego mi nie braknie. Jeżeli chcemy, jeżeli zdążamy do niebiańskiej ojczyzny, to Pan Jezus musi być moim Panem, moim Bogiem, moim Zbawicielem. Nie możemy po prostu gdzieś tam iść za kimś i ten ktoś nas jakoś tam doprowadzi. To my musimy się z Jezusem spotkać. My musimy mieć z Bogiem żywą, prawdziwą relację. Bóg mój, Pan mój, mój Zbawiciel. I to jest prawda. W Królestwie Bożym nie ma wnuków, są tylko dzieci. Są tylko dzieci. I być może u was to tak mocno nie jest widoczne, ale też na pewno już, a gdy jest jakieś takie, są zbory pokoleniowe, że tak powiem, są i dziadkowie wierzący, jacyś pradziadkowie wierzący, to wiecie, ten wnuk, wnuczek, wnusia też musi się na nowo narodzić, też musi przyjść do Chrystusa. To dziecko chodzi już na szkołki niedzielne od takiej maleńkości. Już słyszy, już zna pieśni, ale musi przyjść moment pojednania z Bogiem, wyznania grzechów. Te grzechy nie muszą być wcale nie wiadomo jak wielkie, ale jest to moment pojednania się z Panem. Nowonarodzenie. To jest bardzo ważne. Ja tego mogłem doświadczyć i można by powiedzieć też od dziecka, ja czy moja żona chodziliśmy na szkółki niedzielne, znaliśmy to wszystko, ale wiecie, jakim to jest błogosławieństwem, gdy człowiek pojedna się z Panem, gdy nawiąże bliską, bezpośrednią relację z Nim i możemy powiedzieć, mój Bóg, mój Pan, mój Zbawiciel, to On umarł za moje grzechy. Tak to jest i nasze dzieci również, gdy się urodziły, modliliśmy się o nich i jaka to była wielka radość, gdy przyszedł taki moment, gdy syn, potem i córka, Duch Święty zaczął pukać do serca. Duch Święty zaczął coś czynić. Także dzień jak dzień, normalnie. Syn pewnego dnia mówi, ja miałem sen taki, ja coś muszę zrobić. Bóg dotknął jego serca. I pamiętam ten dzień, byłem w zakładzie karnym, w więzieniu, wieczorem wróciłem i żona mówi, bo Rafał chce rozmawiać, bo coś u niego jest nadzwyczajnego. I wiecie, widziałem jak był poruszony, dotknięty. I wieczorem wspólnie mogliśmy uklęknąć przy łóżku, tapczanie i mogliśmy modlić się. I Rafał mógł pojednać się z Bogiem, wyznać grzechy, nawiązać z Nim relacje. Wiecie, to jest Boża łaska. To jest bardzo ważny moment w życiu, bardzo potrzebny. Jak warto modlić się o swoje dzieci. Warto modlić się o najbliższych. Warto modlić się o otoczenie, wśród którego jesteśmy, aby Boża łaska i ich dotykała. Bóg mój i Pan mój. Co ta historia ma do powiedzenia do naszego życia? Jakiś Amalek, ktoś tam, gdzieś tam. Kto jest naszym wrogiem? Często ludzie mówią szatan. No tak, on nie ma się co spodziewać, że szatan przyjdzie i nas popcha bliżej Boga. Nie, on nas chce od niego odciągnąć. To jest jego rola i to się nie zmieni. Ale wiecie, jest jeszcze coś innego, z czym chrześcijanin toczy walkę. I chciałbym to odczytać z pierwszego listu Jana. Bardzo Jan tutaj to przejrzyście napisał, na pewno znacie i ten fragment, pierwszy list świętego Jana, drugi rozdział. Tak, od 15, 15, 16, 17 wiersz. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Trzy rzeczy. Wiecie, gdybyśmy zaczęli wymieniać po imieniu te różne grzechy, które są na świecie, to by nam być może tego dzisiejszego dnia nie wystarczyło. Bo tak wiele ich jest i można powiedzieć, jakby one się nawet mnożą. Jest ich coraz więcej. Różne dziwne rzeczy są na tym świecie. Ale mają on wspólny mianownik. Wiecie, należą do której z tych grup? Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Są to te rzeczy, z którymi także i chrześcijanin ma do czynienia. Wiecie, chciałbym powiedzieć, jest to jak ten Amalekita. To jest śmiertelnie niebezpieczne dla życia chrześcijanina. Jeżeli my te rzeczy tolerujemy w naszym życiu, albo jeżeli w tym jesteśmy i trwamy, jest to czymś bardzo złym. Pan Bóg powiedział, że nienawidzi tych rzeczy i tutaj Jan mówi, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, to co? Nie ma w nim miłości Ojca. Nie ma. Czasem by się tak chciało powiedzieć, no tak trochę świat miłuję, no ale Boga też miłuję. A tutaj jest takie mocne rozdzielenie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Są to rzeczy dla nas niebezpieczne. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia. I nie będę się pytał, czy mieliście z tym do czynienia, bo śmiem przypuszczać, że tak. Bo jeżeli żyjemy w ciele, to wiemy, o czym tu jest mowa. Nasze oczy, nad którymi mamy panować, na co one patrzą. Nasze oczy, pożądliwości ciała i wiecie, pycha życia, która nie jest widoczna, która jest gdzieś tam wewnątrz, głęboko gdzieś tam schowana często. Pycha życia. My mamy umierać dla tych rzeczy. My mamy umierać. I w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, Pan Jezus powiedział bardzo ważną rzecz. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, werset 23. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną. Jesteśmy tymi, którzy chcą iść za Jezusem? Jesteśmy, tak? A Jezus mówi, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. chcemy iść za Jezusem. To jest takie fajne, takie dobre. A potem się zaczynają takie rzeczy, które już nam się mniej podobają, bo Jezus tutaj mówi, niech się zaprze samego siebie. Ojej, samego siebie zapierać. Niech bierze krzyż swój na siebie codziennie. Wiecie, gdy myślę o tym krzyżu, który Jezus niósł na Golgotę, on upadał pod ciężarem tego krzyża. Ten krzyż, wiecie, on nie był taki mały, on był o wiele większy. On nie był tak ładnie oszlifowany, tam były drzazgi. On go niósł, on upadał pod ciężarem tego krzyża i aż w pewnym momencie żołnierze zatrudnili kogoś innego do niesienia, Szymona, aby niósł ten krzyż za Pana Jezusa, bo Jezus był tak wycieńczony, że nie mógł go już unieść. Jezus niósł ten krzyż na Golgotę. W jakim celu? By na nim umrzeć. On niósł ten krzyż, by na nim umrzeć. Dlaczego my mamy brać krzyż swój na siebie codziennie? Wiecie, są różne mody w tym świecie w szczególności. Bardzo często ludzie, którzy nie mają nic, niewiele wspólnego z Bogiem, noszą jakieś tam krzyżyki dla ozdoby. No i co, można powiedzieć, krzyż nosi, tak? Nie o takim krzyżu Jezus tutaj mówi. To nie taki krzyż. Ten krzyż, o którym Jezus tutaj mówi, to krzyż, na którym masz umierać. Na którym ja mam umierać. Mój egoizm, moja stara natura, mój stary człowiek ma umierać na tym krzyżu. Codziennie. Codziennie na nowo. Wiecie, codziennie na nowo. Nie tak dawno był u nas pewien brat, który mówił, dzielił się Bożym Słowem i mówił przykład ze swojego życia. Brat pastor ze wschodu. Wiecie, mówił o takim swoim przeżyciu, które miał. Kiedyś postanowił oddać, po prostu mieć czas postu. Nie jeść, mieć społeczność z Panem. I udał się gdzieś na inne miejsce, na taką osobność, żeby tam spędzić. I mówi, 3 dni tam byłem. Mówi, tak prawie ku własnej chlubie, 3 dni tam byłem. Wiecie, i gdy ten czas już dobiegał końca, już wsiadł w samochód i wraca do domu. I wiecie, w jego głowie zaczęły takie różne myśli się pojawiać. Jakiś tam pieczony kurczak, nie? Jak człowiek głodny, no to często tak ma, nie? Że głodny myśli o jedzeniu, jakiś tam pieczony kurczak, coś tam, te najlepsze rzeczy. I wiecie, z takim nastawieniem, z takimi myślami wchodzi do domu, nie? Już tam na pewno żona na niego będzie czekać i takie wspaniałości zje i w ogóle. Przychodzi do domu, żona gdzieś tam w pokoju siedzi. Mówi, aha, wróciłeś. No wróciłem, się spodziewał czerwonych dywanów, a ona mówi, a wróciłeś. No już mówi coś pierwszego, co go gdzieś tam ugodziło lekko. No i pyta się tak grzecznie, czy jest coś do zjedzenia. A żona mówi, a wiesz, dzisiaj nie gotowałam akurat nic do jedzenia. Mówi, no to już znowu jakieś coś kolejnego, coś co w środku. No, sam ta pycha życia, coś tam się odzywało. No i być może jeszcze jakieś jedno pytanie, mówi, i wtedy coś wyszło z niego, czego wcale nie chciał, żeby wyszło. Mówi, jakieś słowa zupełnie niepotrzebne. I mówi, 3 dni postu, 3 dni społeczności z Panem i potem jedna chwila, mówi, był taki rozwalony, zupełnie rozwalony. Coś tam odezwało się z tego starego, egoistycznego życia. Ile razy w naszym życiu my możemy, spoglądając na swoje życie, ja na swoje życie, gdy spoglądam, ile razy mogę zauważyć jakieś takie rzeczy, które mogą powiedzieć, że to nie są umartwione rzeczy w moim życiu, ale one gdzieś ożyły. One gdzieś chciały dojść do słowa. Dlatego Paweł mówi, według ducha postępujcie. Nie według ciała, według ducha. Ten krzyż mamy nieść, aby na nim umierać codziennie, codziennie brać ten krzyż. Czasami, wiecie, możemy zapomnieć o tym krzyżu. I tak nam się fajnie, lekko idzie, ale dzień czasem gorzej się kończy. Bo gdy patrzymy wstecz, to widzimy, aha, tutaj byłem taki. Tutaj powiedziałem to, co w ogóle nie trzeba było. Tutaj zachowałem się jak egoista. Tutaj myślałem po staremu, nie według Bożych zasad, tylko po staremu. Wiecie, ten krzyż jest błogosławieństwem dla nas. Jest błogosławieństwem. Bo gdy mamy ten krzyż i gdy na nim umieramy codziennie, to możemy żyć nowym życiem z Chrystusem. Nowym życiem. Ten krzyż jest błogosławieństwem. My tam umieramy dla samych siebie, dla naszych pragnień, dla naszych myśli, ale Boże owoce mogą rodzić się w naszym życiu. Boża chwała, Boża miłość, radość, pokój. Te rzeczy nam towarzyszą. Dlatego warto o tym krzyżu nie zapominać. Jeszcze list do Kolosan, gdzie też takie są podobne myśli mówiące o naszym nowym życiu z Chrystusem. Trzeci rozdział. List do Kolosan, trzeci rozdział. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy się im oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Wiecie, takie dwa słowa tu są. W trzecim wierszu czytamy: umarliście bowiem i życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Chwała Bogu, umarliśmy. Wiecie, myślę, że chrzest jest tego dowodem. Jest jak gdyby zapieczętowaniem tego. Nie żyję już ja, żyje Chrystus we mnie. Umarliśmy dla świata, dla grzechu. Ale potem zaraz w piątym wierszu Paweł mówi: umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wiecie, widzę, że jest też to proces w życiu człowieka. Umartwianie. Umartwiajcie to. I są tu wymienione rzeczy złe, grzeszne, niedobre. Potem mówi: ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Czasem by to tak się chciało, żeby to wszystko było tak, już zupełnie nic. I wiecie, ja wierzę, że w Bożych oczach tak wyglądamy. Jesteśmy Bożymi dziećmi, On nas odkupił. Przez krew Jezusa jesteśmy oczyszczonymi, zbawionymi. Ale walka w naszym życiu trwa. I na co dzień musimy podejmować te dobre decyzje. Codziennie. Saul w pewnym momencie trochę sfolgował, można powiedzieć. Miał rozkaz, miał coś uczynić, a nie do końca wypełnił Boże słowo. On zniszczył dobytek lichy i marny. Wiecie, gdy tak myślę o tym, to zastanawiam się, jak to w moim życiu jest. Umarliśmy dla świata. Oddaliśmy Bogu wszystkie sfery naszego życia. Ale często, wiecie, tak to jest, że na przykład, gdy ktoś ma problem z jakimś nałogiem i słucha Ewangelii, to mówi: Panie Boże, weź ode mnie te narkotyki albo ten alkohol, weź to ode mnie. Wiecie, są to rzeczy, które zniewalają, które już zaczynają męczyć w życiu. Ale są takie inne rzeczy, które nam się podobają i których wcale byśmy tak do końca nie chcieli oddać Panu. A wiecie, tak naprawdę to wszystko musi przejść przez krzyż w naszym życiu. I te rzeczy, które nam się podobają i te, które nam się nie podobają. Czasami chcemy się pozbyć tych rzeczy, w cudzysłowie, chcemy zniszczyć ten dobytek lichy i marny, ale te ładne sztuki, okazałe, takie dobre, to co nam pasuje, och, wiecie, czasem coś z tej pychy na przykład, to by lubimy tak trochę zostawić dla siebie. A Bóg mówi: wszystko, wszystko, wszystko oddaj. Nie tylko to, co Cię męczy nie tylko to, z czym masz problem, ale wszystko oddaję. A Pan może pobłogosławić w tym posłuszeństwie. Czytaliśmy tam o tym pomniku zwycięstwa. Wiecie, człowiek czasem tak się dobrze czuje. Te historie, mówiłem o tym bracie, on sam o sobie, wiecie, on taki sobie już pomnik zwycięstwa prawie postawił. 3 dni postu. Czasem my też się tak dobrze czujemy wewnętrznie, wiecie, tak dowartościowani, tak wspaniale. Ale musimy uważać, bo może przyjść taki dość mocna walka w tym. Pomnik zwycięstwa. A gdy Samuel przychodzi, rozmawia z Saulem, mówi, a co to za beczenie owiec dochodzi do moich uszu? Co to za beczenie owiec tam gdzieś? Wiecie, czasem to beczenie owiec naszego życia my sami nie słyszymy, tylko ktoś to inny usłyszy. I w tym wypadku Samuel mówi Saulowi, co to za beczenie owiec? A co to ty uczyniłeś? Wiecie, jak ważne, jak błogosławioną rzeczą jest Kościół, zbór, inni chrześcijanie. Jak błogosławioną rzeczą jest to, gdy ktoś może na coś zwrócić uwagę, bo może to jest to beczenie owiec w moim życiu, którego ja w ogóle nie widzę. Jestem taki zadowolony z siebie i taki dumny. A ktoś mówi, wiesz, ale to, co mówiłeś, to coś jest nie tak trochę. Zastanów się nad tym. A czasem nas to tak zdołuje z początku, ale wiecie, to jest błogosławieństwo, to jest dobre dla nas. To jest dla nas dobre. Dlatego zbór, dlatego Kościół, dlatego Boże dzieci. Wiecie, to jest żywy organizm. To jest to, że jeden drugiemu może dodać sił, zachęcić, napomnieć. To jest błogosławieństwo. Zbór Boży, Kościół. Dlatego zwracajmy uwagę i na to, co inni mówią. Słuchajmy tego, co inni mówią, bo to jest ważne. Gdy Agag szedł w kierunku Samuela, rzekł takie, na dzień dzisiejszy można by powiedzieć, modne hasło. Ustąpiła gorycz umierania. No, podobałoby nam się. Nie? On też mówi, już koniec ze śmiercią. To, co żeście mieli zrobić, to żeście zrobili. Wytępiliście tak wielu ludzi, także koniec umierania. Dość śmierci. Wiecie, to się podobałoby i naszemu cielesnemu człowiekowi. Koniec umierania. Pofolguj sobie trochę. Już możesz teraz żyć tak luźno, spokojnie. Ustąpiła gorycz umierania. A wiecie, co za tym idzie? Jeżeli znowu ten Amalekita dochodzi do głosu w naszym życiu, to jest śmierć, ale śmierć duchowa, gdy w tym trwamy, gdy idziemy dalej. Dlatego codziennie bierzmy ten krzyż Chrystusa. Codziennie zapierajmy siebie. I to są takie, wiecie, rzeczy, które łatwo mówić, a które w praktyce przychodzi do egzaminów, często w domu na przykład, między mężem i żoną, wśród najbliższych. Tak, umierać. Tak, mówić, zgadzam się z tobą, masz rację. To nie, ja nie miałem racji, ty masz rację. To tak trudno przychodzić często. To jest bardzo, bardzo ważne. Chciałbym przeczytać ostatni fragment z drugiej księgi Samuela, który jest taką kontynuacją tego i który jest też ostrzeżeniem dla naszego życia. Jeżeli nie traktujemy poważnie Bożego Słowa, albo jeżeli tolerujemy właśnie coś z tych złych rzeczy, z owoców tego ciała. Wiecie, ja wiem, że te rzeczy mogą się przytrafić, bo żyjemy w ciele, że gdzieś może nam się gdzieś noga potknąć, jesteśmy nieuważni. Ale najważniejsza rzecz, przychodzić pod krzyż z tym, robić z tym porządek. Ale jeżeli coś tolerujemy, jeżeli trwamy w jakimś grzechu, w jakimś nieposłuszeństwie, to jest to bardzo niebezpieczna rzecz. I chciałbym przeczytać ostatnie chwile Saula. Jest to zapisane w drugiej księdze Samuela, w 1 rozdziale. Można powiedzieć, są jak gdyby dwie wersje tej śmierci Saula. Jedna z tych wersji jest opisana w ostatnim rozdziale tej pierwszej księgi Samuela, a druga wersja jest jak gdyby w tym pierwszym rozdziale drugiej księgi. Natomiast uważam, że te dwie wersje się nie wykluczają. I chcę przeczytać właśnie tę drugą księgę Samuela, pierwszy rozdział od pierwszego wiersza. Po śmierci Saula, gdy Dawid po rozgromieniu Amalekitów powrócił do Syklak i dwa dni tam przebywał, oto trzeciego dnia przybył z obozu Saula pewien człowiek. Szaty jego były podarte i proch ziemi był na jego głowie. Przyszedłszy do Dawida, padł na ziemię, oddał mu pokłon. Dawid rzekł do niego: skąd przybywasz? A on mu odpowiedział: wymknąłem się z obozu izraelskiego. Dawid rzekł do niego: jak to było? Opowiedzże mi. A on odpowiedział: lud uciekł z pola walki, wielu też z ludu padło, poginęło. Zginęli również Saul i Jonatan, jego syn. Dawid zapytał młodzieńca, który mu przyniósł te wieści: skąd wiesz, że zginął Saul i Jonatan, jego syn? A młodzieniec, który mu przyniósł te wieści, rzekł: przypadkowo znalazłem się na pogórzu Gilboa, a oto Saul stał tam oparty na swojej włóczni, a tu już wozy i jeźdźcy go dosiągali. Wtem obejrzał się i zobaczywszy mnie, zawołał na mnie, więc ja rzekłem: oto jestem. A on rzekł do mnie: kto ty jesteś? Odpowiedziałem mu: jestem Amalekitą. On rzekł do mnie: przystąp do mnie i dobij mnie, gdyż zdrętwienie mnie już ogarnęło, a życie kołacze się jeszcze we mnie. Przystąpiłem więc do niego i dobiłem go, wiedziałem bowiem, że nie przeżyję swojego upadku. Potem zdjąłem diadem, który miał na głowie, i na ramiennik, który miał na ramieniu, i przyniosłem je oto do mojego pana. Wtedy Dawid chwycił swoje szaty, rozdarł je, również wszyscy mężowie, którzy z nim byli. Historia, która opowiada o smutnym końcu Saula. Wiemy, że Duch Pański od niego odszedł. To nie był tylko jedyny taki upadek w jego życiu, ale on w tym brnął coraz dalej. Wiemy, ile on potem zasadzek na Dawida szykował, jaką zemstę, jaką złość miał, co było w jego sercu. A wiecie, na koniec, gdy był w tej walce, gdy został ranny, pierwsza księga Samuela mówi, że gdy widział, że już nie ma szans, rzucił się na miecz, popełnił samobójstwo. I wiecie, być może tak to było, że gdy rzucił się na ten miecz, to zdrętwienie go ogarniało, a życie jeszcze kołatało w nim. I wtedy znalazł się tamten Amalekita. Być może tak było. Wiecie, nie zawsze, gdy człowiek nawet przebije gdzieś swoje wnętrzności, czasem jest tak, że po prostu nie uszkodzi najważniejszych organów i jeszcze jakiś czas żyje. Być może tak było. I znalazł się tam młodzieniec Amalekita. Znalazł się tam. Ten, który miał już nie żyć, można powiedzieć. Ten, który miał polecenie, że ma zniszczyć. Zresztą w tym pierwszym wersecie czytaliśmy, że Dawid też podejmował walkę z Amalekitami, bo Dawid po rozgromieniu Amalekitów, czyli ta wojna była. A ten Amalekita się tam znalazł i przystąpił i dobił Saula. Wiecie, to jest takie smutne i dziwne, że na przykład gdy ktoś ulega jakiemuś wypadkowi, czasem coś jest zarejestrowane, jakiś kataklizm samolotu albo wypadek samochodowy. Ostatnie chwile z życia człowieka, tego, który widzi wszystko, widzi, można powiedzieć, śmierć przed oczyma. I zamiast w tej ostatniej chwili wołać: Boże, ratuj, albo Boże, zmiłuj się, to często są, wiecie, wiązanki przekleństw. Są złe słowa. Dlaczego? Bo ten Amalekita się miał dobrze w tym sercu. Te złe rzeczy tam były i człowiek nie ucieknie przed tym. To tam znowu powróciło w ten sposób, jeżeli z tym nie robił porządku. Dlatego tutaj pod koniec życia Saula znowu pojawia się Amalekita. Znowu pojawia się ten Amalekita. Dlatego, moi drodzy, jesteśmy w walce. I I w liście do Rzymian pisze, że mamy składać te nasze ciała jako żywą ofiarę. Jako żywą ofiarę. W liście do Galacjan czytamy, że żeśmy ukrzyżowali nasze ciało wraz z namiętnościami i rządzami. To wszystko jest darowane po to, aby ten Amalekita miał już koniec w naszym życiu. Aby to Boże Królestwo, Boża moc, Boża obecność była w nas. A nie to stare, cuchnące, egoistyczny człowiek, który był wcześniej. Dlatego Słowo Boże dziś nas zachęca do tego, umartwiajmy to, oddawajmy to Panu. Prośmy o Bożą łaskę. Bądźmy praktycznymi, jeżeli Bóg mówi, zostaw to, to zostawiajmy z wiarą, z ufnością, że On to weźmie, On to oczyści. A przyoblekajmy nowego, przyoblekajmy Chrystusa, przyoblekajmy Jego miłość, Jego pokój, Jego radość, to co jest w Jego Słowie zapisane. Niech Bóg błogosławi i to Słowo, i niech błogosławi Kościół tutaj na tym miejscu. Niech Jego obecność tutaj będzie, niech Jego wola wypełnia się na tym miejscu. Amen.
Kiedy byliśmy na konferencji w Jastrzębiu, brat Ulonska wtedy usługiwał Słowem Bożym, mówił na temat darów Ducha Świętego i była taka wizja wówczas podczas tej jego usługi. W tej wizji był człowiek, który szedł drogą i był bardzo smutny. W ogóle nie miał radości absolutnie. Był całkowicie przygnębiony, aż w końcu był całkiem taki zrezygnowany. I kiedy doszedł do końca tej drogi, okazało się, że tam był mur, tak wielki, wysoki, którego on w ogóle nie mógł przeskoczyć. I próbował podkopać się pod tym murem, ale fundament był tak głęboki, że nie był w stanie tego zrobić. W końcu stanął taki zrezygnowany i całkowicie poddał się już. Zaczął płakać, był całkowicie zniechęcony. I wówczas w tej wizji pojawiły się ręce, które były przebite. I te przebite dłonie uchwyciły tego człowieka i przeniosły go poprzez ten mur. Bracia i siostry, to jest obraz łaski Bożej, tego, co Jezus Chrystus dla nas uczynił. Apostoł Paweł w liście do Rzymian wypowiada takie słowa: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z ciała śmierci? I potem on mówi: Bogu niech będą dzięki za Pana Jezusa Chrystusa. Bogu niech będą dzięki za Jego łaskę, bo w Jezusie Chrystusie Bóg objawił swoją łaskę. Bóg objawił swoją łaskę. Przez łaskę, przez wiarę, przez pomoc Ducha Świętego. Oczywiście nie może to się stać bez Twojej decyzji, prośby i pragnienia i wołania. Ale kiedy my o to zabiegamy, bracia i siostry, kiedy czynimy to taką podstawą naszego życia, Bóg zaczyna działać. Wystarczy zrobić jeden krok, a On zrobi naprawdę 10 w Twoją stronę. I Boża łaska nie omija nikogo, nikogo. Ale każdy, kto otwiera swoje serce przed Panem, każdy, kto otwiera serce przed Bogiem, Bóg wychodzi naprzeciw. I Bóg dopomaga nam w tym zwycięstwie nad naszym ja, nad naszym ciałem, nad tym najważniejszym naszym wrogiem, najbardziej niebezpiecznym, tak? W pierwszej księdze Mojżeszowej jest opisany upadek pierwszych ludzi w trzecim rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej. I tutaj my czytamy w piątym wersecie, czytamy takie słowa: lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. A więc widzimy tutaj, że już pierwsi ludzie mieli problem z tym, o czym nauczał Jan w swoim liście. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Widzimy tutaj, że te rzeczy miały miejsce właśnie tutaj. Kobieta zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia. Pożądliwość ciała. Potem zobaczyła, że jest to miłe oczu. To jest pożądliwość oczu. I godne pożądania dla zdobycia mądrości. A więc to jest ta pycha życia. I wiemy, ona uległa tutaj. I wiemy, to przyniosło straszne konsekwencje na świat, na ziemię, które po dzisiaj widzimy. I zwróćmy uwagę, co wtedy Bóg powiedział do szatana, do węża, który zwiódł kobietę. Wypowiedział takie słowa: przeklęty będziesz wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza, na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. Diabeł żywi się prochem. Proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. My musimy pamiętać o tym, że ta księga, Biblia, jest duchową księgą. I jej przesłanie nade wszystko jest duchowym przesłaniem do wewnętrznego człowieka. Bóg kieruje te słowa. Więc czym jest ten proch? O jaki chodzi tutaj proch? Co to jest za proch? To jest po prostu grzech. To jest po prostu grzech. Zwróćmy uwagę, że apostołowie mieli strząchnąć proch ze swoich stóp, nóg, tak, z rąk, od miasta, które ich nie przyjęło. Pan powiedział: strząknijcie proch i idźcie dalej. Co to jest ten proch? To jest po prostu złość, gniew. Być może, zwróćmy uwagę, jak niegościnni Samarytanie nie chcieli wpuścić Jezusa i Jego uczniów, co oni powiedzieli? Ogień z nieba ściągać chcieli, tak? To jest ten proch, to jest tak ten gniew, który podnosi się w nas. I zwróćmy uwagę, że ten proch, grzech, nasze ja, jest takim bezpośrednim pokarmem diabła. To jest najbliższy przyjaciel tej starej, naszej upadłej natury. On jest najbliższym przyjacielem. On jest najbliższym przyjacielem. Często słyszysz jakieś takie nauczania na temat walki duchowej, uwolnień. Wiecie, o wiele mniej byłoby z tym problemów, gdyby człowiek dostrzegł, że najpierw trzeba zrobić porządek z tym prochem, że najpierw trzeba pozbyć się tego, co jest jakby pożywką dla diabła. A więc widzimy, że to jest taka furtka, przez którą on może wejść w życie człowieka, niszczyć i jakby dewastować to życie. Więc jakże bardzo ważną rzeczą jest, by trwać w takiej właściwej postawie przed Bogiem. Nie chodzi tu o jakiś perfekcjonizm, doskonałość, bo nikt z nas taki nie jest, ale chodzi o pewną postawę serca, że Jezus ma rację, że On ma prawo pouczyć mnie, że On ma prawo powiedzieć mi, że ma prawo położyć swój palec na każdej rzeczy, która nie podoba mi się. Jemu się nie podoba w moim życiu. I ja wtedy mówię: Panie, Ty masz rację. Uwolnij mnie od tego, oczyś mnie od tego. Ja przychodzę pod Golgotę, pod krzyż, prosząc, aby Jezus Chrystus obmył, oczyścił mnie swoją krwią. Aby wybaczył mój upadek, wybaczył jakieś potknięcie, coś, co się Bogu nie podoba, coś, co jest niemiłe w Jego oczach. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważna postawa serca. To jest to doskonałe serce przed Bogiem, które mówi: tak, Panie Jezu, Ty masz rację. I to jest taka prosta postawa przed Panem, prosta postawa dziecka Bożego przed Bogiem. Zupełnie niedawno mówiliśmy o tym, jak ważną rzeczą jest to, by zapierać się siebie, by rezygnować z siebie. I tak jak powiedział tutaj brat, nie chodzi tylko o ten lichy i marny dorobek. Nie chodzi tutaj o to, co... Albo inaczej, czasami ludzie myślą, że to są takie wielkie grzechy, gniew, złość, kłamstwo. O, tego mam się zapierać. No tak, ale jeśli chodzi o nasze własne pomysły jakieś w Królestwie Bożym. Ktoś ma pomysł na Kościół i on się wcale nie zrodził w Bożym sercu, ale w czyimś umyśle. Ludzie biorą wzorce dzisiaj, no chociażby z świata polityki, patrząc na jak funkcjonują partie polityczne. Często bierzemy wzorce, kościoły biorą wzorce również z tego, co dzieje się na estradzie, tego, co się dzieje w świecie. Patrzą na ten świat, a kiedy czytamy Przypowieści Salomona, jest powiedziane, że mądrość miała wszystko swoje, zbudowała swój dom. Ona nie potrzebowała brać cokolwiek z tego świata. Naszą mądrością jest Jezus Chrystus. On jest tym, który buduje swój Kościół. I zwróćmy uwagę, że kiedy świątynia Boża została zbudowana, ona nie została zbudowana w taki sposób, jak wydawało się budowniczym. ale tak jak usłyszeli, tak jak zobaczyli, tak jak im zostało przekazane z góry, oni otrzymywali plan od Pana. Kiedy Noe budował arkę, nie zbudował ją w taki sposób, jak jemu wydawało się najlepiej, ale tak jak Bóg mu nakazał. Tu ma być okno, tam ma być burta, taka ma być długość tej arki, a taka szerokość. On dokładnie robił wszystko tak, jak Bóg mu to objawił. A czym jest arka i czym jest ta świątynia Starego Testamentu? Niczym innym jak kościołem Pana Jezusa Chrystusa. A więc krzyż powinien również działać w tej dziedzinie, aby nie próbować pomagać Bogu swoimi pomysłami budować Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Tego dzisiaj jest tak dużo. I wydawałoby się, że no, coś się dzieje, bo jakieś emocje, można wytworzyć nawet adrenalinę w odpowiedni sposób poprzez psychotechniki. To nie jest trudne. W ogóle to nie jest trudne. I można powiedzieć, działał Bóg między nami. No tak, ale kiedy emocje opadną, jaki owoc pozostaje? Tylko pustka. I nic więcej. Pustka. I często ludzie są uzależnieni wprost od emocji, od jakichś emocji, od jakichś przeżyć. Ale to nie jest Boży Duch. To nie działa Duch Święty. I my tego dzisiaj potrzebujemy, bracia i siostry. Pamiętam, niedawno czytałem biografię Watchmana Nee. I on w pewnym momencie swojego życia, kiedy przeczytał 5, 6, 7 rozdział Listu do Rzymian, również 3 rozdział Listu do Filipian, on powiedział, że przestraszył się do tego stopnia, że przestał na jakiś okres usługiwać, ponieważ zrozumiał, że Bóg nie oczekuje jego pomysłów, jego jakiejś logiki, jego mądrości, ale oczekuje tego, aby on obumarł dla swoich planów, dla wszystkiego. To jest tak ważne. Janek powiedział o tym, że to jest pewien proces. I niech nam się to nie wydaje jakieś takie mistyczne, bo to naprawdę krzyż nas uwalnia i to jest błogosławieństwem. Jakie jest znaczenie krzyża, to prawdziwe znaczenie krzyża, bo nie chodzi tutaj o te 2 drewniane belki. Znaczenie krzyża jest pokazane w ogrodzie Getsemane, kiedy to Jezus modlił się i wołał do Ojca, o ile mnie ten kielich może ominąć. On po prostu wzdrygał się przed tym, tak? Ale nie dlatego, że bał się bólu i śmierci i bał się odrzucenia i wyszydzenia, ale dlatego, że on był jedynym, który był czysty i święty. To było jedyne święte ciało, czyste, bezgrzeszne, które kiedykolwiek chodziło po tym świecie. I wiemy, że Bóg na niego miał złożyć i wylać swój gniew i złożyć wszelki grzech ludzkości. To było czymś strasznym dla Syna Bożego. Ale zwróćmy uwagę, co Pan Jezus powiedział. Wszak nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Nie moja wola, ale Twoja wola niech się dzieje. To jest znaczenie krzyża. To jest znaczenie krzyża. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. To jest duchowe znaczenie krzyża. Nie to, co ja, co mi się podoba, ale Panie Jezu, to, co Tobie się podoba. I ja mam świadomość, że kiedy mówię do was, mówię również i do siebie. Mówię również i do siebie, a więc jest to słowo, które Bóg dla nas przygotował dzisiaj, aby uwolnić nas od tego człowieka, starego człowieka, aby uwolnić go, po to, by to nowe życie mogło manifestować się. To jest to świadectwo Bożego Ducha, który żyje w nas, którym jesteśmy zapieczętowani. On jest widoczny wówczas, kiedy człowiek autentycznie chodzi tą drogą krzyża. Wówczas Boże życie manifestuje się. A bardzo często taką zasłoną dla oczu tego świata jest nasza cielesność. Jest nasza cielesność. Brak świadectwa. Możemy mieć poznanie, właściwą teologię w sercu. No ale właśnie. Bracia i siostry, czy to jest trudne przyjąć łaskę Bożą? A myślę, że nie jest to trudne. Że nie jest to trudne, ale Pan Jezus powiedział, że mamy stać się jak dzieci, aby wejść do Królestwa Bożego. 2 razy powiedział tak odnośnie wejścia do Królestwa Bożego. Powiedział, musicie na nowo narodzić się, to jest 1 raz powiedział, a potem, że musicie stać się jak dzieci. Czyli to jest bardzo ważne słowo, które chciał nam pokazać. Chodzi tutaj o prostotę człowieka, aby nie komplikować, ale przyjąć wszystko tak, jak Bóg nam daje. Bo często nasz umysł może być poważną przeszkodą, nasz umysł, aby krzyż wykonywał dzieło w nas, po to, byśmy mogli służyć Bogu w taki sposób, jak jest to Jemu miłe, czyli nie na podstawie tego, co ja potrafię zrobić, ale na podstawie tego, co zostało mi objawione przez Boga i darowane. Ponieważ Kościół Pana Jezusa Chrystusa to jest Kościół przez Niego zbawiony, przez Niego nabyty, przez Jego krew i wyposażony w dary duchowe, dary Ducha Świętego, w których Bóg pragnie, byśmy żyli, chodzili. Ponieważ Jezus Chrystus wczoraj, dziś, na wieki ten sam. I Jego działanie nie zmienia się i nigdy się nie zmieniło. Często wszystko wokół się zmienia. Mody, kultury, czasy, ludzie, poglądy, ale nie słowo. Bracia i siostry, dlatego powstańmy, aby podziękować Panu, podziękować Jezusowi, bo krzyż oznacza śmierć dla naszego ja, ale zwycięstwo dla tego wewnętrznego człowieka, zwycięstwo dla Bożych planów, Bożych celów.